puls ziemi. Kraj za rogatkami.
Dzień dobry, jest niedziela, minęła 7.30. Zapraszam na Puls Ziemi. Dzisiaj odwiedzimy pola zniszczone podczas ostatniej nawałnicy i gradobicia.
Na polach w tej chwili pszenice o zimę, które są późniejszymi odmianami. Wszystkie pszenice leżą, są powałowane przez ten huragan i dobite jeszcze gradem, także będziemy mieli na pewno problem z tymi zbożami.
Sprawdzimy też, czy rolnicy mogą liczyć na jakąś pomoc.
No w tej chwili na pewno dostępne są tak zwane kredyty klęskowe i tutaj mogą to być pieniążki przeznaczone na środki obrotowe w celu odtworzenia produkcji rolnej lub jeżeli ktoś poniósł straty w majątku trwałym, również na odtworzenie tego majątku trwałego.
Będzie też o bardzo tajemniczej historii związanej z Postołowem.
Tam od strony cmentarza są takie klaty, nie wiem, tam prawdopodobnie mieli być zmarli, włożeni do tych klatek i wysysane powietrze i tak to miało być, takie katakumby.
To wszystko w dzisiejszym Pulsie Ziemi. Sylwester Pięta, zapraszam. Zaczynamy od rolników, którzy liczą straty po ostatnich klęskach żywiołowych. Najpierw nasz region nawiedziła susza, a w miniony weekend dzieła zniszczenia w niektórych miejscach dokonała nawałnica. Ze wstępnych ustaleń wynika, że najgorzej sytuacja wygląda w powiecie gdańskim. W samej tylko okolicy Wiśliny, Mokrego Dworu, 9 Włók i Krępca kompletnie zniszczonych jest około 100 hektarów upraw. Ja odwiedziłem jednego z najbardziej poszkodowanych rolników, pana Wiesława Zbroińskiego.
Widać, nie widać tutaj wszystkiego zboża, bo zboża są trochę dalej. Drzewa, wierzby są naprawdę w stanie już tylko do wycinki. Wszystkie są połamane, 11 potężnych wierzb zostało przez wiatr wywalonych.
No strasznie to wygląda, jak tutaj jechałem do pana taką boczną drogą, to co chwilę mijałem połamane drzewa, no które myślę pękały niczym zapałki tak. Pod naporem wiatru.
Tak, drzewa, w ogóle to wierzba jest bardzo odpornym drzewem i widać po ich grubościach, że te drzewa jednak ileś tam lat przeżyły i nic im się nie stało. A tutaj parę sekund i wszystko poszło z korzeniami. Tak.
To sugeruje, że to była najmocniejsza wichura, jaką no pewnie pan pamięta.
Znaczy ja na pewno takiej innej nie było. Były różne huragany, różne wiatry, ale czegoś takiego jak teraz nie było. Na dodatek w ciągu 15 minut spadło 40 litrów wody z gradem.
Co się wtedy działo, jakby pan to opisał?
Ściana deszczu. Ściana wody dosłownie i czarno i straszny wiatr, także przeszła to normalna trąba, to zrobiło się coś takiego, że wszystko było błotem ubabrane, strach było wyjść na dwór. Nie?
Tam dalej widziałem też zniszczoną stodołę, jak rozumiem to także pokuło się tej wichury.
Tak, stodoła i to jest stodoła też, która już ma ponad 200 lat, przeżyła wszystkie inne kataklizmy, a temu kataklizmowi jednak się nie oparła. Ma połamaną całą konstrukcję w środku i prawdopodobnie runie, bo nie będzie dalej już mogła stać.
Patrzymy w stronę gospodarstwa, teraz się odwróćmy i spójrzmy w stronę pola. Także to strasznie wygląda.
Tak, na polach w tej chwili pszenice o zimę, które są późniejszymi odmianami. Wszystkie pszenice leżą, są powałowane przez ten huragan i dobite jeszcze gradem. Także będziemy mieli na pewno problem z tymi zbożami.
Co się w ogóle uda się zebrać?
To będzie zależeć wszystko od pogody. Co będzie dalej? Jeśli będzie tak jak teraz, że codziennie pada, tego się nie da zebrać, bo to zostanie całkowicie doklepane do ziemi i zacznie rosnąć, także będzie Same straty będą, nic więcej.
A szacował pan, na ilu hektarach zostały zniszczone te zboża?
Tak, w tej chwili gdzieś mamy koło 30 hektarów. Czekamy w ogóle na przedstawiciela firmy ubezpieczającej. Zobaczymy, co powie, bo mamy akurat ubezpieczone w gospodarstwie zboża. Zobaczymy, jak to będzie, chociaż też już po wstępnych rozmowach telefonicznych przedstawiciel dopiero przyjedzie, może za tydzień oszacować to, także też jest to dziwne trochę.
No a co dopiero pieniądze, prawda? Na to już w ogóle poczekacie.
A pieniądze, no jeśli będą, to będzie super, ale kiedy i co? W każdym razie może przyjechać przedstawiciel i powiedzieć, że coś jest nie tak, coś innego. Różnie bywa.
25-30 hektarów zniszczonych zbóż, tak pan to szacuje. Jak to wygląda w kontekście całego pańskiego gospodarstwa?
No w całym gospodarstwie jest to bardzo duży problem, dlatego że uprawiamy zboża około 60 hektarów, to jest połowa. Już wiemy, że to będzie zboże na pewno nie do sprzedaży konsumpcyjnej. Jeśli uda się zebrać, że nie będzie porośnięte, to będzie dobrze. A jak porośnie, to tylko będzie bez mucenia zniszczone na polach, bo nikt tego nie kupi.
A co pan uprawia?
Głównie w gospodarstwie pszenica, rzepak i warzywa.
Można powiedzieć, że taka podwójna klęska was dotknęła, bo jeszcze niedawno rozmawiałem z innym rolnikiem tutaj z okolicy Mokrego Dworu i on skarżył się na suszę. Najpierw susza, potem wichura, teraz deszcze mocne.
Tak, no susza zrobiła bardzo duże szkody. Na naszych polach my jesteśmy gospodarstwami na żuławach, gdzie wydaje się, że wody mamy dosyć i w życiu nam susza nie zagraża, a tu jest jednak odwrotnie. Tutaj przychodzi susza i jest całkowicie inny system parowania gleby. Gleba pęka, bo jest tłusta i przez te szczeliny wyparowuje strasznie woda i dlatego wszystko usycha dwa razy szybciej niż gdzie indziej.
A tej wody rzeczywiście tutaj tak długo nie było, bo niektórzy mówili, że wręcz od jesieni nie było poważnych opadów, potem słaba zima.
Znaczy w ogóle, no deszczu praktycznie od jesieni dobrych deszczów nie było. W zimę prawie śniegów może tam z dwa razy popadało, tam z 5 centymetrów. Pola są, ziemie są tak wysuszone. My tutaj mamy system nawadniający, dosyć dobrze działający, ale to jest wszystko za mało.
Co teraz? Jaki plan na przyszłość? Czekanie na tego ubezpieczyciela? Od tego można powiedzieć, zależy wasza przyszłość?
Trudno powiedzieć, co będzie dalej. Nie? Zobaczymy. No, my gospodarstwo prowadzimy dalej, nie mamy innego wyjścia. Tutaj nikt nam nie powie, no straciliście coś i sobie odpuśćcie rok. Nie ma takiej możliwości. Mamy jeszcze inne uprawy i może jakoś przeżyjemy ten następny sezon.
Pan nie jest jedynym rolnikiem, który został poszkodowany w wyniku tej nawałnicy?
Nie, jest nas tutaj kilku rolników, którzy w tej chwili też mają taki sam problem jak i ja w moim gospodarstwie. Zboża mają położone. Na dodatek jeszcze w tej chwili już powinniśmy zaczynać mucić rzepaki. Rzepaki są w tej chwili cały czas zalewane deszczami, bo pada dzień w dzień. Wiatr widzi pan, tak jak tutaj pan stoi, pan się trzęsie z zimna, bo jest tak zimno, nie?
Także, niby lato, a tu jesień.
Tak, niby lato, a tu jesień.
Ale pan też się trzęsie.
No też, bo też mi jest zimno, no. Jest to nie do pomyślenia, jest koniec lipca, gdzie powinniśmy na koszulkach chodzić, a jeszcze tydzień temu było 30 parę stopni ciepła, nie?
Dokładnie. No. A tak już całkiem poważnie mówiąc, do tych pańskich zniszczonych 25, czy jak pan szacował, 30 hektarów, tych hektarów sąsiedzkich, u sąsiadów, ile trzeba doliczyć, jak oni wyliczali to?
Powiem tak, w poniedziałek będzie komisja z gminy chodzić i dokładnie będziemy znali.
Ale wstępne szacunki już macie?
Tak, mniej więcej wstępne szacunki mamy. Tutaj z kilkoma rolnikami rozmawiałem, że mniej więcej każdy ma 5, 10 hektarów, 15, 5. No w gospodarstwach o różnych wielkościach są różne też areały położone. Co ważne dla nas, to też jest to, że wczesne odmiany pszenic, nic im się nie stało, bo one już są prawie dojrzałe i te pszenice stoją na polach. Także tutaj jest dobrze, że chociaż to będzie w miarę przyzwoite, jeśli się da wymucić.
No, pszenica już, można powiedzieć, na niektórych polach jakieś 2 tygodnie temu wyglądała tak, jakby się nadawała do zbiórki, prawda? To przez tę suszę, która wypaliła ją w pewnym sensie. Ruszacie ze zbiorami?
Znaczy, to jest właśnie wszystko przez tą suszę i te zboża stoją już wysuszone. No czekamy na pogodę. Jeśli tylko przyjdzie pogoda, na pewno najpierw będą rzepaki mucone. Dopiero później pszenice.
Tyle pan Wiesław Zbroiński z Mokrego Dworu, a my za chwilę zajrzymy do Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i sprawdzimy, czy są jakieś szanse na pomoc poszkodowanym rolnikom.
Ciągle pada, asfalt ulic jest śliski jak brzuch ryby. Mokre niebo się opuszcza coraz niżej, żeby przejrzeć się w marszczonej deszczem wodzie. A ja chodzę desperacko i na przekór wszystkim moknę. Patrzę w niebo, chwytam w usta deszczu krople. Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie. To nic, ciągle pada. Ludzie biegną, bo się bardzo boją deszczu. Stoją w bramie, ledwie się w tej bramie mieszcząc. Ludzie skaczą przez kałuże na swej drodze. A ja chodzę, nie przejmując się ulewą, ani śpiesząc.
i nie goni. Idę niby zwiastun burzy z kwiatkiem w dłoni. O tak!
Ciągle pada.
Nagle ogniem otworzyły się niebiosa. Potem zaczął deszcz ulewny się w kłosa. Liście kloru się zatrzęsły wielkim wozem. A ja
chodzę.
I nie straszna mi wikura.
A ja.
Ani piorun, który trafił.
A ja.
Słucham wiatru, który wciąż
inny.
Patrzą na mnie rozpłaszczone twarze w oknie.
Mówiliśmy przed chwilą o szkodach wyrządzonych przez zeszłotygodniową nawałnicę z gradobiciem. Największe szkody wyrządziła w okolicach Pruszcza Gdańskiego. Rolnicy liczą straty, a my przy tej okazji sprawdzamy, czy mogą liczyć na jakąś pomoc. Rozmawiałem o tym z panią Katarzyną Jasińską z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego.
W naszym województwie, z tego co rolnicy zgłaszają, na razie wystąpiła klęska suszy w kilku powiatach i na niektórych terenach gradobicia. Rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku takich zjawisk atmosferycznych, powinni zgłosić ten fakt do swojego wójta, do Urzędu Gminy i poprosić wójta, żeby wystąpił do wojewody o powołanie komisji szacującej straty.
Na wstępne oszacowanie strat jeszcze jest za szybko. Czy macie już być może jakieś pierwsze dane?
Jeszcze komisje nie przystąpiły do działania, natomiast wiem, że wojewoda w kilku gminach zgodził się na powołanie komisji. Teraz te komisje są tworzone.
A z którego rejonu województwa spływa najwięcej tych wniosków? No bo już takie wstępne informacje na ten temat są.
No z informacji, które do nas docierają, to komisje szacowania strat będą się tworzyły w gminie Pruszcz Gdański, w gminie Kolbudy oraz w gminie Suchy Dąb.
No bo tutaj przeszła niedawno, prawda, ta nawałnica w miniony weekend, natomiast wcześniej też stąd napływało najwięcej sygnałów dotyczących suszy.
Tak, w niektórych gospodarstwach było gradobicie, natomiast w wielu gospodarstwach wystąpiła susza i rolnicy twierdzą, że z tego tytułu ponieśli jakieś straty.
Wiadomo, że ministerstwo opublikowało pewien komunikat mówiący o tym, że będzie pomoc dla rolników. Czy są już znane jakieś szczegóły tej pomocy?
No w tej chwili na pewno dostępne są kredyty, tak zwane kredyty klęskowe i tutaj mogą to być pieniążki przeznaczone na środki obrotowe w celu odtworzenia produkcji rolnej lub jeżeli ktoś poniósł straty w majątku trwałym, również na odtworzenie tego majątku trwałego. Spodziewamy się, że dla tych poszkodowanych rolników uruchomione będą działania PROW, które też mają na celu jak gdyby pomóc w otworzeniu potencjału gospodarstw.
Biorąc pod uwagę jednak doświadczenia z minionych lat z podobnych sytuacji, to się wszystko nie rozstrzygnie w ciągu miesiąca ani dwóch.
No oczywiście, przede wszystkim te działania dotacyjne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 mogą być uruchomione nawet w przyszłym roku. Tym niemniej te straty, które będą zaprotokołowane, będą brane wtedy na pewno również pod uwagę.
A jak już tak rozmawiamy o tym, jak to wyglądało w poprzednich latach, jakaś skala porównawcza z takiego pierwszego oglądu, problem w tym roku jest większy z tymi klęskami żywiołowymi, czy jest mniejszy, czy kształtuje się na tym samym poziomie?
Myślę, że w tym roku będzie więcej strat z tytułu suszy. W zeszłym roku były straty przede wszystkim z tytułu przymrozków wiosennych, a nawet takich mroźnych wręcz nocy. Więc innego rodzaju są straty i na pewno w tym roku ta susza wystąpiła w większej ilości gospodarstw niż te przymrozki w zeszłym roku.
Niektórzy rolnicy mówili, że deszczu nie było wręcz od jesieni. Do tego trzeba dodać stosunkowo bezśnieżną zimę. No i to się składa na taki ponury obraz.
Tak, to prawda. Brak deszczu był bardzo, zwłaszcza dotkliwy na wiosnę, aż właściwie do końca czerwca. I no, w momencie, kiedy jeszcze można było przesiać uprawy o zimę, część rolników to wykonała, ale z tego co słyszałam, wschody też tych nowych roślin też nie były za dobre.
No niestety nie brzmi to zbyt optymistycznie. O możliwej pomocy dla rolników mówiła pani Katarzyna Jasińska z Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, a my już za chwilę zajmiemy się pewną tajemniczą historią związaną między innymi ze słynnym nieukończonym zamkiem w Łapalicach.
Minuta za minutą. Sypie śnieg. W spodniach czy w sukience rozglądam się. Ludzi tłum tęsknie. Każdy ma twoją twarz. Miałeś kochać mnie. Miałeś czuć.
Tydzień temu odwiedziłem Postołowo, miejscowość niedaleko Trąbek Wielkich i Skarszew, słynącą z pola golfowego. Mówiłem też, że do Postołowa wrócimy, bo z tą miejscowością wiąże się ciekawa historia z tajemniczym murem i łapalickim zamkiem w tle. A więc teraz zgodnie z zapowiedzią wracamy do Postołowa. Sołtys Anna Koszałka.
Chciałam wspomnieć o panu Kazimierczaku, który tutaj miał ogromne plany naszym Postołowie rozbudować, nie wiem co to, czy hospicjum, czy jakieś sanatorium, bo piękne miały być zabudowania, które już teraz niszczeją, bo to już jest 17 lat, 18 nawet, jak tutaj na równych polach rosły, sadzili ludzie choinki, później je wykopywali, wkładali do takich doniczek, później ponownie wykopywali stawy, usypywali ogromne góry, robili ogrodzenia bardzo takie obronne. Najpierw zalewali cementem, później jeszcze częściowo przykrywali to kamieniem tłuczonym. Pięknie to wygląda, ale mieszkańcy martwią się, że to jeszcze trochę zniszczeje. Wiem, że na pewno
Ja wejdę w słowo.
Nie ma tych pieniążków, żeby to robić dalej, ale szkoda, żeby to zniszczyło się i ludzie to po prostu okradli, bo tu jest jednak piękny widok.
No właśnie, chciałem wejść w słowo, żebyśmy wyjaśnili naszym słuchaczom, co widzimy, co pozostało po tamtych planach, po tamtych pracach, prawda, które były prowadzone pod koniec lat 90. Mamy przed sobą, no właśnie, taki niespełna 20-letni las, otoczony wysokim, 3-metrowym betonowym murem. I ten mur, jak długi jest? Bo my widzimy tutaj odcinek, ja wiem, 300-400 metrów.
Nie, bardzo długo, tam koło prawie, jedna strona tylko nie jest.
Czyli to w kilometrach można byłoby wręcz liczyć?
Dosyć właśnie.
I tam w środku miało powstać coś.
Piękne budynki, zarys tego jest, ale już to zniszczę. Tam miały być baseny, ogrzewanie ziemne. Wszystko to było prawie zrobione, no niestety.
A co to znaczy, że zarys jest? Tam już jakieś fundamenty były wylewane?
To są budynki postawione, tylko nie ma dachów, nie ma... No po prostu ruiny zostały, nie? Nie
to
wiem, czy
bardzo...
to jeszcze by można było od... reperować, po prostu są stawy i wkoło stawu nawet piękne kamienie, gdzie zalewali to tam te fugi. Pięknie to wyglądało i dziwiliśmy się, co tu u nas powstanie.
A nie mieliście informacji, co tam się robi?
Nie, to było jako gospodarstwo rolne i chyba dalej tak jest, ale...
No to trochę tak jak z zamkiem w Łapalicach, który miał być chyba takim pensjonatem malutkim, prawda?
Mam dobry kontakt z panem Kazimierczakiem, wiem, że dobrze płacił tu mieszkańcom, którzy zarabiali sadząc te drzewka, ja też pracowałam tutaj. No, było ciekawie, działo się coś, no teraz już 17 lat nic, no martwimy się.
Ale to bardzo ciekawa historia, bo ja przyznam szczerze, nie miałem bladego pojęcia o tym, że człowiek, który jest znany głównie z tego, że wybudował, prawda, ten, no ale nie dokończył zamek w Łapalicach, jest znany z tego, że zbudował także bardzo ciekawą architektonicznie i niecodzienną pracownię przy wjeździe do Gdańska od strony Pruszcza Gdańskiego, że jeszcze coś miał robić. To jest bardzo słabo znana historia. Chyba myślę, że tak jak o zamku w Łapalicach wiedzą wszyscy, tak o tym, że coś być może podobnego miało powstać także w Postołowie, no to niewielu ludzi wie.
Tu się skończyło chyba na tym, że ktoś tam nie miał, pan Kazimierczak chyba nie miał zgody na wybudowanie, bo tam od strony cmentarza są takie klatki, nie wiem, tam prawdopodobnie mieli być zmarli, włożeni do tych klatek i wysysane powietrze i tak to miało być, takie katakumby.
Ale zmarli? Czyli co tutaj miało w takim razie
nie wiem.
Powstać?
My myślimy, że jakieś hospicjum, ale dokładnie nie było wiadomo, o co chodzi.
Hospicjum?
Tak myślę, że to miało być hospicjum, bo tu księża jeździli, oglądali i nie wiem, czy dla księży, czy... Nie wiem. Nie wiem, Kazimierczak nie zdradzał tajemnicy, nikt nie mówił, cicho, ciemno było, nie wiadomo, o co chodzi. W każdym bądź razie budowla była piękna. Tam zaraz na początku jest taka jakby kapliczka z fontanną do wody, miało to być. I z tamtej strony mur, który jest przykryty kamieniem. I taki wjazd, brama, nie? To po prostu niszczeje. Kiedyś rozmawiałam z młodym Kazimierczakiem, który jest właścicielem, to on mówił, że tam będzie robił mieszkanie, coś te, ale na razie nic.
Macie jeszcze jakiś kontakt z tymi ludźmi?
No ja właściwie miałam kontakt. Teraz ostatnio wójt rozmawiał, ale nie wiem. Nie wiem na jakie tematy, czy coś może razem wspólnie wymyślą po takich latach, nie wiem.
No na to trzeba pieniędzy.
Na to trzeba bardzo dużo, bo tu jest, nawet gdyby pan Kazimierczak to chciał sprzedać, to tu są ogromne bogactwa, tu jest dużo pieniędzy włożone.
Tu ile hektarów jest ogrodzone?
O nie wiem. Ja sprzedałam panu Kazimierczakowi 2,5 hektara, ale gospodarz jeden, to bardzo dużo. Ale to kiedyś był PGR, ziemi oddane prywatnych rolników do Skarbu Państwa, do PGR-u. Później to kupił prywatny i z powrotem, i wtedy kupił pan Kazimierczak. Że to jest taka historia już po prostu tego.
Ciekawa wieś postołowo. Z jednej bardzo strony ciekawa. Pola golfowe, z drugiej strony kolejna bardzo ciekawa historia. W sumie nie wiadomo o czym, bo pewnie nie jesteśmy tego, co tutaj miało powstać.
No ale na pewno coś ciekawego, coś przydatnego. Miejmy nadzieję, że może takie hospicjum czy... I można by było zrobić, bo w Trąbkach miało powstać teraz dom opieki dla starszych. Może gdyby się włodarze dogadali z panem Kazimierczakiem i razem by coś powstało. Byłoby na pewno bardzo potrzebne, bo niestety w życiu późniejszym ludzie nie mają gdzie się udać, bo młodzi są zajęci pracą, każdy musi zarabiać, a byłoby gdzie tam po prostu umieścić ludzi. No nie wiem.
Pani ma w ręce książeczkę Postołowo i okolice Ewy Stapel. Może w tej książeczce, która pewnie opowiada
nie,
o historii,
tego
może tutaj coś
tam
jest.
Właśnie nie ma.
Bo książka pochodzi z 98 roku, tak?
Tak.
A wtedy to właśnie było budowane.
Gimnazjum, dawny dyrektor, bo jest teraz inny.
Nie ma rzeczywiście nic, kompletnie.
Nie, wtedy jeszcze nie było mowy na ten temat, bo to... Mówię, 17 lat temu.
A może Państwo chcą podzielić się takimi ciekawymi historiami związanymi z Waszymi miejscowościami? Piszcie do nas. Czekamy na sygnały pod numerem 603-060606. I na tym kończymy dzisiejszy Puls Ziemi. Audycję zrealizował Stefan Kotiuk. Za uwagę dziękuję, Sylwester Pięta. Za chwilę wiadomości, po nich magazyn Kaszubski. A my słyszymy się za tydzień.
Krótkie sny do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła. Aha, znów kupisz mi coś na imieniny. Ja tobie i czuję, że przyjdzie mi nosić trzy krótkie sny do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła. Czas.
Gdybyś tylko chciał, to byłoby. To lato już i słońce i szaleństwo burz też dajesz mi.
Tylko przy krótkie sny do lata, do lata, do lata, piechotą będę szła. Tylko trzy krótkie sny,
więc
do lata, do lata, do lata, piechotą.